Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. A Monetary History of the United States. Kości Derów. Kości Set. Kości Set. Kości Set. To obszerna praca z historii gospodarczej, napisana przez Miltona Friedmana i Annę Jacobson-Schwarz, choć często kojarzona przede wszystkim z Friedmanem. Książka. Wydana w 1903 roku. Bada niemal stulecie amerykańskich danych pieniężnych, bankowych i koniunkturalnych od schyłku wojny secesyjnej po rok 1900. Jej celem nie jest zwykła kronika instytucji finansowych. Autorzy próbują wykazać, że zmiany podaży pieniądza oraz zaburzenia systemu bankowego istotnie wpływały na produkcję, zatrudnienie i poziom cen. Najsłynniejsza część dotyczy wielkiego kryzysu lat ciemiennawydowynowiętniewy. A minna wytęte dowęte dowęt. Friedman i Schwarz twierdzą, że upadki banków oraz niewystarczająca reakcja rezerwy federalnej przekształciły recesję w głęboką depresję. To książka analityczna, oparta na szeregach czasowych i źródłach historycznych, a zarazem kluczowy tekst dla rozwoju monetaryzmu. Jej trwałe znaczenie polega na połączeniu szczegółowej rekonstrukcji faktów z wyraźną tezą o odpowiedzialności polityki pieniężnej za stabilność gospodarki. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, pieniądz jako czynnik zmian realnej gospodarki. Główna teza książki głosi, że pieniądz nie jest biernym dodatkiem do procesów gospodarczych. Friedman i Schwarz analizują, jak w różnych okresach zmieniała się ilość pieniądza w obiegu i w depozytach bankowych, a następnie zestawiają te zmiany z wahaniami produkcji. Cen oraz aktywności gospodarczej. Ich argument ma dwa poziomy. W krótszym okresie gwałtowne zmiany warunków pieniężnych mogą wpływać na wydatki, kredyt i realną aktywność przedsiębiorstw. W dłuższej perspektywie silniejszy związek dotyczy poziomu cen. Autorzy nie ograniczają się więc do stwierdzenia, że inflacja wiąże się z pieniądzem. Pokazują, dlaczego sposób podaży pieniądza może wzmacniać albo osłabiać cykle koniunkturalne. Istotne jest również ich podejście metodologiczne. Zamiast budować argument wyłącznie na abstrakcyjnym modelu, rekonstruują długie serie danych i osadzają je w wydarzeniach instytucjonalnych. Dzięki temu czytelnik widzi, że znaczenie pieniądza zależy także od struktury banków, systemu rezerw oraz reakcji władz monetarnych. Wniosek nie brzmi, że polityka pieniężna potrafi precyzyjnie sterować całą gospodarką. Brzmi raczej, że poważne błędy monetarne mogą stworzyć lub pogłębić destabilizację, której późniejsze naprawienie jest kosztowne. Po drugie, wielka kontrakcja i odpowiedzialność rezerwy federalnej, analiza lat nie w to stecie wętnowęciąte, nie w to stęte sięt tresięte, nie jest najbardziej wpływową częścią książki. Friedman i Schwarz określają ten okres jako wielką kontrakcję, ponieważ amerykańska podaż pieniądza gwałtownie się skurczyła w czasie kolejnych fal paniki bankowej. W ich interpretacji kryzys nie był wyłącznie skutkiem załamania giełdowego, spadku zaufania czy wcześniejszych nierównowag gospodarczych. Decydujące znaczenie miało to, że bankructwa banków niszczyły depozyty, ograniczały kredyt i skłaniały społeczeństwo do gromadzenia gotówki. Mechanizm ten wzajemnie się napędzał. Im słabsze były banki, tym większa była skłonność do wycofywania środków, a im większe były wypłaty, tym trudniej było bankom utrzymać płynność. Autorzy przekonują, że Rezerwa Federalna dysponowała narzędziami, które mogły złagodzić tę spiralę, między innymi przez dostarczanie płynności i przeciwdziałanie panice. Zarzucają jej bierność oraz brak skutecznego wykorzystania roli pożyczkodawcy ostatniej instancji. Teza ta nie oznacza, że polityka pieniężna wyjaśnia każdy aspekt depresji. Podkreśla jednak, że załamanie systemu finansowego nie było nieuniknioną konsekwencją recesji. Instytucja powołana do stabilizowania systemu mogła ograniczyć skalę katastrofy, lecz nie zrobiła tego wystarczająco zdecydowanie. Po trzecie, od systemu banków narodowych do banku centralnego, książka obejmuje okres, w którym amerykański porządek monetarny wielokrotnie się zmieniał. Autorzy prowadzą analizę od systemu banków narodowych i powiązań z walutą kruszcową przez powstanie rezerwy federalnej, aż po doświadczenia dwóch wojen światowych i powojennego porządku finansowego. Ta szeroka perspektywa ma ważną funkcję. Pozwala odróżnić trwałe mechanizmy monetarne od cech charakterystycznych dla jednej konkretnej epoki. Czytelnik może obserwować, jak instytucjonalne reguły wpływały na zdolność banków do emisji pieniądza, utrzymywania rezerw oraz reagowania na odpływ gotówki. Szczególnie ważne jest pokazanie, że utworzenie banku centralnego nie rozwiązuje automatycznie problemu niestabilności. Rezerwa Federalna powstała częściowo jako odpowiedź na wcześniejsze paniki, ale jej skuteczność zależała od decyzji, wiedzy i przyjętej interpretacji własnych obowiązków. W tym sensie historia instytucji jest u Friedmana i Schwartz historią ograniczeń oraz odpowiedzialności. Reguły monetarne nadają ramy działaniu, lecz nie zastępują trafnego rozpoznania kryzysu. Takie ujęcie odróżnia książkę od prostych opowieści o nieuchronnym postępie systemu finansowego. Rozwój instytucji przedstawiono jako serię prób rozwiązania konkretnych problemów, z których część tworzyła nowe ryzyka i nowe pola dla błędów polityki. Po czwarte, dane historyczne jako argument w sporze o przyczynowość, wyjątkowość, a monetary history of the United States wynika nie tylko z wniosków, lecz także z metody. Autorzy zgromadzili i uporządkowali rozległy materiał dotyczący agregatów pieniężnych, depozytów, rezerw, banków oraz aktywności gospodarczej. W ekonomii, gdzie trudno prowadzić kontrolowane eksperymenty na całych krajach, długi zapis historyczny może służyć do badania mechanizmów przyczynowych. Friedman i Schwartz wykorzystują go, aby postawić trudne pytanie. Czy pieniądz zmienia się dlatego, że gospodarka już słabnie, czy też zmiany pieniężne same przyczyniają się do osłabienia gospodarki? Ich odpowiedź opiera się na sekwencji zdarzeń, analizie instytucji i porównaniu odmiennych epizodów, a nie na prostym współwystępowaniu dwóch wskaźników. To podejście miało duży wpływ na późniejszą makroekonomię, choć nie zakończyło sporów. Krytycy kwestionowali skalę przypisywaną czynnikom monetarnym i wskazywali na rolę innych źródeł kryzysów. Sama książka pozostaje jednak ważnym wzorem empirycznej argumentacji. Uczy ostrożności wobec intuicyjnego przekonania, że pieniądz jedynie odzwierciedla to, co dzieje się gdzie indziej. Zarazem przypomina, że interpretacja danych wymaga znajomości prawa, praktyki bankowej i konkretnych decyzji instytucji. Liczby bez historii mogą sugerować pozorną pewność, a historia bez liczb utrudnia ocenę skali zjawiska. Na koniec monetaryzm, stabilizacja i granice prostych recept. Z pracy Friedmana i Schwartz wyrosło jedno z najważniejszych źródeł monetaryzmu. Jej praktyczna implikacja jest wyraźna. Władze monetarne powinny unikać gwałtownych i destabilizujących zmian podaży pieniądza, a szczególnie nie dopuszczać do jej głębokiego kurczenia się podczas kryzysu bankowego. Nie jest to jednak podręcznik obiecujący łatwe sterowanie koniunkturą. Autorzy pokazują, że opóźnienia w działaniu polityki, niepewność danych i błędna diagnoza sytuacji mogą sprawić, że interwencja okaże się spóźniona albo szkodliwa. Dlatego z ich analizą łączy się preferencja dla przewidywalnych reguł i ograniczania uznaniowych, gwałtownych decyzji. Warto także oddzielić treść książki od uproszczonego obrazu monetaryzmu. Jej istotą nie jest twierdzenie, że liczy się wyłącznie jedna miara pieniądza, ani że każde spowolnienie ma identyczną przyczynę. Sednem jest wykazanie, że system monetarny i bankowy może przynosić wstrząsy na całą gospodarkę, a bank centralny nie może ignorować tego procesu. Współczesny czytelnik może odnieść te lekcje do debat o płynności banków, panikach finansowych i inflacji, ale powinien pamiętać o historycznej specyfice badanego okresu. Książka dostarcza ram do stawiania pytań o politykę, nie zastępuje analizy bieżących warunków gospodarczych. Podsumowując, to lektura przede wszystkim dla studentów ekonomii. Badaczy historii gospodarczej, osób zajmujących się bankowością centralną oraz czytelników, którzy chcą zrozumieć, dlaczego debaty o pieniądzu wykraczają poza techniczne decyzje o stopach procentowych. Skorzystają z niej także zainteresowani wielkim kryzysem, ponieważ przedstawia wpływową, szczegółowo uzasadnioną interpretację roli panik bankowych i rezerwy federalnej. Nie jest to jednak książka wprowadzająca. Jej objętość, liczba danych i analityczny styl wymagają cierpliwości, a argumenty warto czytać z uwagą, zwłaszcza że pozostają przedmiotem naukowych sporów. Intelektualna korzyść polega na nauczeniu się, jak łączyć dane ilościowe z historią instytucji oraz jak odróżniać korelację od prób wyjaśnienia mechanizmu przyczynowego. Praktyczna lekcja jest równie trwała. Stabilność banków, dostęp do płynności i wiarygodna reakcja banku centralnego mogą decydować o tym, czy spowolnienie pozostanie ograniczone, czy przerodzi się w kryzys systemowy. Na tle wielu książek o polityce pieniężnej wyróżnia ją skala materiału oraz konsekwencja, z jaką jedna teza jest sprawdzana na niemal 100 latach doświadczeń Stanów Zjednoczonych. Zamiast komentować pojedynczy kryzys z perspektywy chwili, Friedman i Schwartz budują długookresową historię zmian instytucji, zachowań banków i decyzji władz. To właśnie połączenie archiwalnej szczegółowości z ambitną teorią sprawia, że książka nadal jest punktem odniesienia, także dla tych, którzy nie podzielają wszystkich jej wniosków. Jeśli chcesz nas wesprzeć Milton Friedman, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.